naszych wiadomościach podajemy, że doszło do zmiany w sposobie dowodzenia wojskami specjalnymi. To pewnie Formoza, Grom, Nil, Agat, wiele tych jednostek jest. Gdyby może o nich też, jakie to jednostki, jakie są one duże i do czego służą takiemu państwu jak nasze. I pytanie o to, czy ta zmiana jest pozytywna, bo słyszałem wypowiedź pana posła Michała Jacha z Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, który mówi, że to pozytywna zmiana, bo to powrót do koncepcji sprzed 2014 roku.
Tak jest. No ja bym się z tą opinią zgodził. Jeśli chodzi o wojska specjalne, no trzeba na początku powiedzieć, że to jest chyba najlepszy komponent polskich sił zbrojnych. To są rzeczywiście jednostki na światowym poziomie, o które no, powinniśmy dbać, których tą jakość udało się zbudować poprzez lata ciężkiej pracy polskich oficerów, polskich żołnierzy, tych powiedziałbym oficerów nie zawsze najwyższych rang, ale tych, którzy mają doświadczenie w polu. One w sumie liczą kilka tysięcy żołnierzy, także to nie jest jakaś wielka ilość, a też no poszczególna liczebność tych jednostek no też nie jest ujawniana, co musimy oczywiście zrozumieć, ponieważ no to ma to jednak znaczenie dla obronności państwa i no potencjalny przeciwnik tych jednostek też nie powinien znać ich liczebności. No, no możemy je ocenić na kilka tysięcy żołnierzy, którzy są doskonale wyszkoleni, przeznaczeni do różnego rodzaju zadań właśnie o charakterze specjalnym, czy to na lądzie, czy na morzu, czy też do przerzutu dalekiego albo na tak zwane tyły wroga, a do tego są szkoleni, a obecnie używani są do różnego rodzaju akcji w ramach misji głównie natowskich. I w ostatnich latach, jak to było wielokrotnie, żeśmy tego doświadczali, mogliśmy też to śledzić za pośrednictwem mediów, no byli też w akcjach, którymi dowodzili generałowie amerykańscy, znaczy w akcjach, które de facto w misjach bojowych, które były prowadzone, były przez Stany Zjednoczone, a w których Polska brała udział, jak choćby Irak. Tutaj mieliśmy tą słynną akcję i zajęcie portu przez jednostkę Grom. Także generalnie rzecz ujmując, to są jednostki bardzo wartościowe, które też no, gwarantują Polsce, że my tutaj scenariusza tak zwanych zielonych ludzików nie będziemy przerabiali, bo te zielone ludziki, gdyby się tutaj miały pojawić w naszym kraju, to spotkałyby się z odpowiedzią najlepszej części polskich sił zbrojnych, czyli właśnie z naszymi siłami specjalnymi. A jeśli chodzi o dowodzenie nimi, to rzeczywiście ono wymaga no, specjalistycznej wiedzy, specjalistycznego doświadczenia, no, pełnej, powiedziałbym, łączności dowodzących z podległymi im oddziałami. Co za tym idzie, pełnej wiedzy na temat stanu tych jednostek, a stanu poszczególnych oddziałów, ale też tak naprawdę poszczególnych żołnierzy, bo tutaj również kwestie psychologiczne mają znaczenie. To są ludzie przygotowani nie tylko fizycznie, nie tylko sprzętowo, ale również psychicznie, być może nawet przede wszystkim psychologicznie do akcji, do działań bojowych. Stąd dowodzenie nimi właśnie wymaga stałej styczności dowódców. I teraz dochodzimy do reformy.
Bo tu jest też jakieś rozróżnienie między czasem pokoju, a czasem wojny. Tak,
tak tutaj... jest, bo ta reforma, o której ojciec powiedział i tutaj cytował wypowiedź pana posła, wprowadzona w 2014 roku, a czy ona weszła w życie od 1 stycznia, jej no, główną osią tej reformy, jej głównym celem było tak naprawdę rozdzielenie dowodzenia na czas pokoju i na czas wojny. Co oznaczało, że powstało dowództwo w miejsce wpisanych w konstytucję dowódców rodzajów sił zbrojnych, powstało dowództwo generalne i dowództwo operacyjne. Dowództwo generalne to takie, które właśnie zajmuje się bieżącym dowodzeniem wojska i przygotowaniem wojska w czasie pokoju, no ale de facto do wojny, oraz dowództwo operacyjne, które miałoby dopiero podczas wojny tymi oddziałami dowodzić. No i tutaj przy okazji jakby konfrontacji z rzeczywistością tej reformy i konfrontacji właśnie ze specyfiką wojsk specjalnych, ta reforma swoją wadę strukturalną bardzo szybko ujawniła. Na przykładzie wojsk specjalnych no niemal natychmiast. I dlatego już sami wprowadzający w gruncie rzeczy tą reformę czyli obecne władze, zdecydowały się na wycofanie się z tej reformy, no jednak rakiem. No, na razie w odniesieniu do wojsk specjalnych, chociaż ja uważam, że ona w ogóle powinna zostać, no w ogóle powinniśmy z tej reformy się wycofać, ale to może jest na odrębną dyskusję temat. W każdym razie, no nie można, jakby czym innym, trzeba założyć, że potencjalny konflikt, który może dotknąć Polski, czy może dotyczyć polskich sił zbrojnych, będzie miał charakter nagły, będzie wymagał szybkich decyzji i czas będzie decydował. I przede wszystkim największą słabością tego podziału na dowództwo generalne i operacyjne właśnie było rozdzielenie, że kto inny miał przygotowywać wojsko do działań, do konfliktu, do wojny, a kto inny w czasie tego konfliktu nimi dowodzić. Czyli dopiero ktoś by dostawał już wojska przygotowane, ale nie przez siebie i nie w taki sposób, niekoniecznie taki, jaki by oczekiwał, a tutaj szczegóły tak naprawdę mają olbrzymie znaczenie i miałby tymi nie przez siebie przygotowanymi, nie przez siebie wcześniej dowodzonymi, nie przez siebie wcześniej komponowanymi wojskami dowodzić. No i to jakby ujawnia szczególnie właśnie się jakby ta słabość tej reformy, tej koncepcji. Właśnie wojska specjalne, które wymagają tej stałej styczności, ale moim zdaniem generalnie cała armia polska powinna być dowodzona w czasie pokoju i w czasie wojny przez te same struktury. Ponieważ no my nie, nas nie stać na taki komfort, że my się będziemy mogli, tak jak Stany Zjednoczone, które są otoczone dwoma oceanami i tylko im tak naprawdę zagraża zmasowany atak nuklearny i to bardzo precyzyjny. Nas nie stać na to, żebyśmy w czasie potencjalnego konfliktu albo sytuacji kryzysowej, która w naszym otoczeniu, jak widzimy, może bardzo szybko się zmienić, ta sytuacja bezpieczeństwa, no mnożyli dowództwa, dopiero pozwalali się uczyć, tak powiem, dowodzenia w czasie konfliktu temu dowódcy, który ma dowodzić w czasie wojny, a w czasie pokoju jest odseparowany od swoich żołnierzy, którym mieliby podlegać, który musi się zwracać o wydzielenie mu poszczególnych oddziałów do dowództwa generalnego, czy też do ministra obrony narodowej. To wszystko wydłuża proces decyzyjny. Tutaj właśnie twórcy reformy wzięli jako przykład, podali NATO i Stany Zjednoczone, no ale właśnie jakby, no, że on miał uzasadniać, że to jest taka dobra reforma i taka dobra, powiedziałbym, na dobrych przykładach oparta. Rzeczywiście, przykłady są bardzo dobre, tylko nie dla Polski, prawda? Bo NATO ma zupełnie inną specyfikę i też Stany Zjednoczone geopolitycznie po prostu mają inną specyfikę, inne położenie niż Polska, a co za tym idzie, inne wymogi bezpieczeństwa i pozwolić sobie na to mogą, żeby na bieżąco Stany Zjednoczone dowodzić swoją prawie milionową armią, a rzeczywiście, żeby w trakcie operacji, w których bierze kilka czy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich, na ten czas był wydzielony dowódca, który gdzieś tam w Iraku czy w Afganistanie nimi dowodzi, a ten, który dowodzi tą prawie całą milionową armią w Stanach Zjednoczonych, musi rzeczywiście skupić na tym, aby to wojsko tam funkcjonowało i do wojny przygotowywać. No nasza specyfika po prostu jest inna ze względu na położenie, na liczebność i na potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić.
Czyli pan mówi, że idzie ku lepszemu, tak? Że kwestia zakresu odpowiedzialności będzie się jakoś
pokrywała trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jednak no, tutaj mamy uczenie się na wyciąganie wniosku z błędów, których się wcześniej popełniło, uczenie się na własnych błędach. Także no, generalnie trzeba tą zmianę ocenić, wydaje mi się, pozytywnie, aczkolwiek...
Na wojnie by błędy bardzo dużo kosztowały.
No właśnie. Znaczy, pocieszające jest to, że jakby tutaj mamy do czynienia, że rządzący rozwiązują problemy, które sami stworzyli. No to pocieszające jest, chociaż niepocieszające jest to, że niepotrzebnie też zamieszanie się tworzy. W wojsku potrzebny jest spokój, w wojsku potrzebna jest przewidywalność, potrzebna jest pewna harmonia, a tutaj no nie może wojsko, które
może
jest
ciągle... ktoś się boi, że to państwo w państwie, czy nie powinniśmy mieć obaw?
No z pewnością, z pewnością trzeba zapewnić wojsku cywilną kontrolę, znaczy no wojsko, to jest oczywiste, ale wojsko musi mieć no jasność co do struktur, co do temu żołnierz musi wiedzieć, komu podlega, komu przed kim jest odpowiedzialny i też kto będzie jego dowódcą w czasie potencjalnego kryzysu. No i czy też to będzie odpowiednia osoba, prawda? No żołnierze, ta krytyka ze strony reformy z szkół wojskowych do nas nie dociera. To świadczy o tym, że żołnierze no poważnie traktują swoje funkcje i tutaj nie, ten rozdział państwa i kontrola cywilna, kontrola nad wojskiem, uważam, jest zachowana, musi być zachowana w każdej reformie, w każdym podejściu. Tym niemniej to nie oznacza, że żołnierze mają nie mieć jasności albo mają mieć kilka dowództw, czyli by równocześnie podlegać, bo to w przypadku konfliktu, powiadam, będzie, no, jeśli polska armia ma odegrać taką rolę, do jakiej przygotowujemy, czyli być w stanie obronić nas przynajmniej przez jakiś krótki czas aż do, nie wiem, no, przybycia sojuszników, bo jednak jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim i na tego powinniśmy się spodziewać, żeby taką pomoc otrzymać i być gotowi ją przyjąć. No, musimy być gotowi do działań natychmiast, po prostu tu i teraz natychmiast, a to z kolei wymaga przejrzystego, jasnego dowodzenia.
Właśnie, bo starałem się pana słuchać, ale gdzieś czytałem, że w ocenie pana właśnie reforma nie do końca odpowiada na najważniejsze pytania. Jakie to
tak
pytanie? Jakie by pan pytania postawił?
Trzeba by rozdzielić tę kwestię, no, generalnie do dowodzenia wojskami przez tych dowódców dwóch, czyli do naszego generalnego, który dowodzi w czasie w pokoju, i operacyjnego, który dowodzi w czasie wojny, teraz od kwestii wojsk specjalnych. Wojsk specjalnych są jakby wycinkiem sił zbrojnych i tutaj ta reforma jest cofana, to znaczy mam nadzieję, że dojdzie do takiego skutku, że wojska specjalne będą dowodzone przez te same struktury w czasie pokoju i w czasie potencjalnego konfliktu, którzy będą dowodzeni przez dowódców, którzy po prostu znają te oddziały. A teraz rzeczywiście reforma nie odpowiada na pytanie, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za przygotowanie naszego kraju do wojny, bo w gruncie rzeczy te idee prowadzenia, ponieważ są tak niejasne, ta struktura jest, że równie dobrze może ten dowódca operacyjny powiedzieć, że dostał wojska nieprzygotowane do wojny, a dowódca w przypadku oczywiście jakiegoś niepowodzenia, przywódca generalny, który dowodzi w czasie pokoju, może powiedzieć, że on przecież świetnie przygotowywał, tylko dowódca operacyjny źle dowodził. Też przy tej okazji trzeba wspomnieć, że jest bardzo zminimalizowana rola sztabu generalnego, który dotąd wojskiem był strukturą dowódczą, planował ich rozwój sił zbrojnych. Teraz jest taką strukturą, powiedziałbym, która ma jakąś metaplanowanie prowadzić, takie bardzo generalne, bardzo ogólne planowanie. Też tam ma szef sztabu generalnego być takim łącznikiem między prezydentem a dowódcami tymi właśnie operacyjnymi w czasie wojny, generalnie między prezydentem a dowódcami wojska. Także jego rola też zmalała. Też w związku z tym sztab generalny też nie jest odpowiedzialny za to bieżące funkcjonowanie wojska. Też jest od niego odseparowany od bieżącego dowodzenia wojskiem. W związku z tym mamy niejasne kompetencje, za dużo struktur, za dużo dowództw i nie przede wszystkim niegotową strukturę w gruncie rzeczy na czas wojny, to znaczy niegotową w sensie praktycznym, która przygotowuje się dowódca, który ma dowodzić w czasie wojny, on może tylko obserwować ćwiczenia, może zgłaszać do nich jakieś uwagi czy gry wojskowe, ale one uwagi są nie muszą być uwzględniane. W związku z tym to jest tak naprawdę bierny obserwator w gruncie rzeczy. I to powoduje, że nie mamy jasności.
Czyli jesteśmy na początku, tak, na początku.
A kto jest odpowiedzialny w takich zupełnie podstawowych, elementarnych sprawach? No dobrze, jeśli wybucha jakiś konflikt, czy nie daj Boże, wojna, kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, żeby to wszystko dobrze walczyło i było w stanie Polskę po prostu obronić? Dzisiaj uważam, że jest taka sytuacja, że każdy może powiedzieć, że on tej odpowiedzialności nie ponosi, że ponosi ją ktoś inny po prostu.
Dziękuję bardzo.
A tutaj powinniśmy mieć jasność.
Tak. Dziękuję za rozmowę. Dobrego popołudnia życzę.
Dziękuję również. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan Lech Wojciechowski, ekspert Instytutu Jagiellońskiego.